Umiłowani w Panu braterstwo, również ja chciałbym się dołączyć jeszcze do tych powitań, bo zdaję sobie sprawę, że nawet przez dwa dni nie będziemy w stanie się przywitać wszyscy ze sobą, dlatego chciałbym Was przywitać słowami naszego zmartwychwstałego Zbawiciela. Nie mamy innego lepszego pozdrowienia jak to. Pokój Wam! Także, drodzy braterstwo, chciałbym Wam przekazać uczucia miłości braterskiej od zgromadzenia w Krakowie. Braterstwo zawsze proszą, żeby gdziekolwiek będziemy wśród braci, a ta okoliczność wydaje się być szczególną, żeby przekazywać właśnie te dobre braterskie uczucia, serdeczne braterskie pozdrowienia, co z przyjemnością Wam przekazuję. Mili bracia i siostry, chciałbym, aby mottem dla tych rozważań, którymi chcę się z Wami dziś podzielić, były słowa zapisane przez świętego Jakuba w jego liście. W rozdziale pierwszym będzie to werset 27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Nasze rozważanie zatytułowałem Na świecie, ale nie ze świata. Myślę, że to będzie dobry tytuł dla słów, które chciałbym Wam, braterstwo, dzisiaj przekazać. Na świecie, ale nie ze świata. Chciałbym mianowicie mówić, braterstwo, o tym, w jaki sposób jako wierzący, jako naśladowcy Chrystusa mamy się znaleźć w tym otaczającym nas świecie, w jego strukturach, jaki mieć stosunek, jakie mieć nastawienie do tego, czym jest świat. I czy ten świat może nam zaszkodzić, może nas w jakiś sposób zmienić, może zaszkodzić naszemu zbawieniu, o którym słuchaliśmy w pierwszej godzinie? Czy też jest to dla nas struktura zupełnie obojętna, struktura, która nam nie przeszkadza, która nie sprawia, że możemy się zmienić w naszym życiu na gorsze? Na początek może kilka słów na temat definicji słownikowej, tak jak naukowcy w słownikach tłumaczą słowo świat. Są cztery znaczenia tego słowa. Wszechświat, kosmos. Drugie znaczenie to kula ziemska, również jest nazywana światem. Trzecie znaczenie to życie wraz z wszelkimi przejawami działalności ludzkiej, istnienie, byt, egzystencja. I czwarte znaczenie ogół ludzi żyjących na Ziemi. Ludzkość, społeczność międzynarodowa. Myślę, że ta definicja byłaby definicją niepełną, gdybyśmy nie popatrzyli z biblijnej perspektywy na świat, na to, co określa to słowo w Słowie Bożym. Biblijne znaczenie słowa świat na język polski jest tłumaczone najczęściej z trzech słów greckich o podobnym zabarwieniu znaczeniowym. Pierwsze z tych słów to słowo aion. W konkordancji Stronga jest to numer 165 i znaczy wiek, epoka, świat, porządek, wieczność, pokolenie, życie obecne, doczesność. Przykładów wystąpień jest bardzo wiele tego słowa, podobnie jak pozostałych dwóch. Chciałbym, braterstwu, tylko zasygnalizować niektóre z tych wystąpień. Jestem pewien, że będziecie rozpoznawać wersety, które będę tylko skrótowo cytował, tak żebyśmy spróbowali odebrać sens tego słowa i jego poszczególnych znaczeń. Przykłady wystąpień słowa aion. Ewangelia Mateusza 13:39. Żniwo jest dokonanie świata. Tutaj występuje to słowo. Ewangelia świętego Marka, rozdział 4, werset 19, gdzie jest mowa o pieczołowaniu świata tego. Tutaj również to słowo występuje. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie przypodobywajcie się temu światu. O tym wersecie jeszcze będziemy w dalszym ciągu rozważań wspominać. List do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 21, któremu, jest tu mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Do tego słowa wieki wieków również jest zastosowane, również zostało przetłumaczone z tego greckiego słowa aion. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 5 werset, skosztowali mocy przyszłego wieku. Również tutaj jest użyte to słowo greckie. Objawienie, 4 rozdział, 10 werset, kłaniali się żyjącemu na wieki. Również to słowo. Tak jak powiedziałem, dokonałem tylko krótkiego wyboru wersetów, które zawierają to słowo. Nie jest możliwe tutaj przytoczyć wszystkich wystąpień. Drugie słowo greckie o numerze w konkordancji Stronga 2889 to słowo kosmos. Znaczy porządek, ład, ozdoba, strój, wszechświat, świat, ludzie, ten świat, ziemia. Jak widzimy, dość podobne są znaczeniowo te słowa. Przykłady wystąpień tego słowa. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 4, werset 8. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. Świata, czyli królestwa kosmosu, jakbyśmy operowali językiem greckim. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 10 werset. Świat przezeń uczyniony jest. Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, 19 werset. Świat mnie już więcej nie ogląda. Ewangelia Świętego Jana, 18 rozdział, 36 werset. Królestwo moje nie jest z tego świata. List Świętego Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą. Również tutaj występuje słowo kosmos. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 werset. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat. Również tutaj występuje słowo kosmos. I jeszcze jeden werset zawierający słowo kosmos. Drugi Piotra, 2 rozdział, 5 werset. Pierwszemu światu nie przepuścił. Mowa o Panu Bogu, który karał nieprawość na świecie. I trzecie słowo greckie określające świat to słowo w konkordancji mające numer 3625, słowo oikumene. Znaczy okolica zamieszkała, świat, cały świat, państwo rzymskie, ale także kraje greckie. Także to słowo występuje w odniesieniu do przyszłego świata, tego świata, którego oczekujemy. I również kilka przykładów wystąpień w wersetach tego słowa oikumene. Ewangelia Świętego Łukasza, 2 rozdział, 1 werset, gdzie jest mowa o tym, aby spisano wszystek świat. Czyli to w tym wersecie akurat słowo oikumene oznaczałoby okolicę zamieszkałą cesarstwa rzymskiego. Pod tym pojęciem się mieści, pod słowem oikumene. Dzieje apostolskie 11:28, mowa o Agabusie, który przepowiedział głód po wszystkim okręgu ziemskim. Również tutaj występuje słowo oikumene. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 5 werset. Nie aniołom poddał świat przyszły. I objawienie świętego Jana, 12 rozdział, 9 werset. Jest tutaj mowa o szatanie, który zwodzi wszystek okrąg świata. Również tutaj to słowo greckie występuje. Tak jak powiedziałem, dokonaliśmy tylko króciutkiego wyboru licznej listy wersetów, które zawierają wystąpienie tego słowa po to, żeby spróbować zorientować się, co oryginał grecki zawierał w miejscach, które my w polskich naszych Bibliach mamy przetłumaczone czasami za każdym razem słowem świat. Język grecki jest więc nieco bogatszy od języka polskiego. Na podstawie powyższego zestawienia, powyższego porównania wersetów, możemy stwierdzić, że świat to pewien ustalony porządek, pewien system rzeczy, który rządzi się pewnymi własnymi prawami, ogół ludzi zamieszkujących ziemię, także w odniesieniu do świata przyszłego. Jednocześnie jest to coś zagrażającego duchowemu dobru wierzących, coś idącego własnym prądem i wartościami, według których przyjaźń z Bogiem nie jest najważniejszym dobrem. Coś, co zagraża temu duchowemu dobru wierzących. Także relacje ludzi wierzących ze światem są określane przez Słowo Boże jako system rzeczy znajdujący się na zewnątrz, poza społecznością wierzących. System nie mający nic wspólnego z ludem Bożym, jest to więc coś obcego, czego należy się wystrzegać. W takim ujęciu przedstawia świat objawiciel święty Jan w 22 rozdziale, w 15 wersecie, gdzie mówi tak: na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Na zewnątrz to wszystko się dzieje. Powyżej przedstawiliśmy ogólny pogląd na to, co Biblia określa mianem świat. W dalszej części naszych rozważań spróbujemy zobaczyć kilka szczegółów, kilka dodatkowych aspektów tego, co ten świat charakteryzuje, jakie powinno być nasze nastawienie do tego systemu rzeczy, do tego zjawiska. Co mianowicie charakteryzuje, gdybyśmy chcieli bardziej precyzyjnie spojrzeć, świat w tym biblijnym znaczeniu? Po pierwsze, świat w tym ujęciu biblijnym ma swojego władcę. Pisze o tym Ewangelia świętego Jana, rozdział 14, a werset 30. Wiele już nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. To mówi Pan Jezus, który mówi o nadejściu mocy szatańskiej. Ten władca świata jest nazwany także księciem. Jan, 16, rozdział 11, werset, gdzie Pan Jezus mówi o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Paweł apostoł nazywa nawet tego władcę Bogiem tego świata. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wersety 3 i 4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Myślę, że z tych krótkich opisów, które przytoczyliśmy, wyłania się czytelna postać, postać szatana, który jest przedstawiany w Słowie Bożym jako książę, jako władca tego świata. Po drugie, na podstawie określeń biblijnych możemy powiedzieć, że światem rządzi zło i złe, grzeszne pożądliwości. Jest to wzorzec pozostawiony nie przez kogo innego, jak przez władcę tego świata, czyli szatana. Pierwszy list Jana, zacytujmy, rozdział 5, werset 19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. I jeszcze list do Efezjan, rozdział 2, wersety 1 i 2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując kogo? Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. Po trzecie, jeśli szukamy charakterystyk tego świata w Słowie Bożym, powiemy, że mądrość tego świata jest w Bożych oczach niczym. Nie liczy się w Bożej skali wartości. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 3, wersety 19 i 20. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. Po czwarte, jeśli mówimy o charakterystykach tego świata przedstawionych w Słowie Bożym, powiemy, że świat jest pełen brudów. Brudów, które są szkodliwe dla wierzących i są dla nich zagrożeniem. Drugi list Piotra, 2, rozdział, 20 werset. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Nasuwa się pytanie, jaki stosunek ma świat do wierzących, do tych, którzy chcą kierować się zasadami Bożymi w swoim życiu. I tutaj znów kilka wersetów. Będziemy sporo cytować wersetów po to, żeby pokazać w miarę możliwości pełny obraz tego, nad czym się w tej chwili zastanawiamy. Jaki ma stosunek świat do wierzących? Czy pozytywny? No, myślę, że zrodzą nam się tutaj po przeczytaniu wersetów na pewno wątpliwości. Pierwszy list Jana, pierwszy werset. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Może to oznaczać w praktyce brak akceptacji, dlatego że wierzący nie są częścią tego świata. Świat nie zna ludzi, którzy poznali Boga, którzy są dziećmi Bożymi. Również z pierwszego Jana, listu Jana, nieco dalej, rozdział 3, werset 13. Trochę mocniejsze słowa. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Jaka jest przyczyna nienawiści ze strony świata? Znowu nie będą to moje słowa. Ewangelia świętego Jana, rozdział 15, werset 19. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Różnice między wierzącymi a światem są na tyle duże, że prowadzą do konfliktów. Stąd nienawiść świata. Brak zrozumienia, brak tolerancji dla postawy wierzących. Przynajmniej, kochani, tak być powinno. Jakie niebezpieczeństwa grożą wierzącym ze strony tego, co nazywamy, co określiliśmy mianem świat? Po pierwsze, czytamy w Ewangelii świętego Jana o tym, że wierzący będą mieć ze strony świata ucisk. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Po drugie, ze strony świata zagraża wierzącym niebezpieczeństwo splamienia i pokalania przez świat. List świętego Jakuba, już cytowany werset 27 z pierwszego rozdziału. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Więc świat może splamić wierzących. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 3 i 4 werset. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy czego, braterstwo? Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Postępując na wzór świata, narażamy się na skażenie, na zniszczenie lub skalanie się, bo zasady i wzorce zostały tutaj, na tym świecie, ustalone nie przez kogo innego, jak przez księcia tego świata, przez szatana. Powiedzieliśmy, jaki stosunek ma świat do wierzących, ale myślę, że ważniejszym pytaniem jest pytanie, jaki powinien być stosunek wierzących do świata. Jak my powinniśmy patrzeć na to, co nas otacza dookoła nas. I tu znów przeczytajmy kilka wersetów. Pierwszym z nich będą słowa apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian z 12 rozdziału, drugi werset, w którym mówi: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W Biblii Gdańskiej ten fragment o nieupodobnianiu się do tego świata jest przetłumaczony w jaki sposób, pamiętamy? Nie przypodobywajcie się temu światu. Tutaj znowu... Tak jest. Tutaj znowu troszkę spróbujemy pomóc sobie językiem greckim. Greckie słowo jest tutaj użyte systematizo. Oznacza ono dostosowywanie się do czegoś. Myślę, że to słowo wydaje nam się bliskie. Jak mówimy o jakimś systemie, to znaczy, że w tym systemie jedne rzeczy pasują do drugich. Można te rzeczy montować. Jak mówimy o systemie na przykład komputerowym, to znaczy, że programy przeznaczone, dedykowane, modne słowo dzisiaj, pod ten system będą bardzo dobrze współpracować, będą bardzo dobrze działać. Pytanie, czy chcemy być kompatybilni, czy chcemy pasować do tego świata, czy chcemy wpasowywać się w system tego świata? Myślę, że wszyscy powiemy, że nie chcemy, że nie chcielibyśmy być takimi, którzy się przypodobowują temu światu, którzy chcą pasować do tego świata. Troszkę później powiemy, dlaczego nie. Następny werset, który mówi o tym, jaki powinien być stosunek wierzących do świata, z listu świętego Jakuba, rozdział 4, werset 4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Bardzo mocne słowa, myślę, że dają nam wiele do myślenia. Kolejny cytat, pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 15 do 17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. List do Galacjan, rozdział 6, werset 14, który również pomoże nam określić, jaka powinna łączyć relacja, czy jakakolwiek powinna łączyć relacja wierzących ze światem. List do Galacjan 6:14. Co zaś do mnie, Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Bardzo prosta relacja, braterstwo, tylko tak jak tutaj w poprzedniej części było powiedziane, słowa wydają się proste, tylko ich wykonanie rodzi już dla nas wiele trudności czasem. I ostatni cytat, który określa, jakie relacje wierzących ze światem powinny być i czy w ogóle powinny być. List do Kolosan, rozdział 2, wersety 20 i 21. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Myślę, braterstwo, że te kilka cytatów przybliżyły nam te obustronne relacje, jak świat jest nastawiony do wierzących i jak wierzący powinni być nastawieni do tego świata, czy mają czerpać z jego wzorców. Jest niezaprzeczalnym faktem, tak jak powiedzieliśmy, że na świecie ciągle panuje niesprawiedliwy, zły porządek. W świetle powyższych wersetów, które przytoczyliśmy tutaj, przyjaźń ze światem i umiłowanie proponowanych przez świat rozwiązań, proponowanych przez świat sposobów postępowania, dowodziłoby czego? Dowodziłoby nie czego innego, jak tylko wrogości wobec Pana Boga. Tak zostało to napisane, że przyjaźń ze światem pokazywałaby jednoznacznie, że my jesteśmy wrogo nastawieni do Pana Boga. Dowodziłoby to, że nasze serca są bardziej przywiązane do systemu rzeczy przeciwnego Panu Bogu i nieopartemu na Jego prawach. I tu kilka pytań, braterstwo. Czy jeśli tak jest, jeśli Słowo Boże w taki, a nie inny sposób określa świat, określa relacje wierzących z tym światem, to czy świat i wszystko, co z nim związane, powinno we mnie wyzwalać paniczny lęk? Czy wobec tego może powinniśmy być na tym świecie anarchistami, którzy nie uznają żadnej władzy, żadnego prawa, żadnego autorytetu? Czy aby może komuś rodzą się takie pomysły, aby przyspieszyć nadejście Bożego Królestwa, czy powinniśmy dążyć do zdemontowania, do destrukcji działających na świecie systemów i pomagać im, aby jak najszybciej obróciły się w gruzy, aby się rozpadły, aby tak jak w proroctwie Daniela czytamy, zostały rozwiane jak plewy na chlebisku? Kolejne pytanie, czy powinniśmy może zupełnie odciąć się od świata, zamknąć się gdzieś za klasztornymi bramami lub znaleźć jakąś bezludną wyspę czy jakąś pustelnię, gdzie w spokoju spędzilibyśmy życie, wolni od problemów, z którymi świat styka się na co dzień? Być może wielu z nas czasami ma takie marzenie. Szczególnie wtedy, kiedy jest nam ciężko na tym świecie, może chcielibyśmy, żeby ten porządek świata już się zakończył, już się zmienił. Może chcielibyśmy się gdzieś przenieść, gdzie panuje tylko ten Boży porządek, oparty na Jego prawie. Dlaczego tak jest? Myślę, braterstwo, że odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że tęsknimy za Królestwem. Dlatego, że w naszych sercach jest i powinna być ta tęsknota do przyszłego świata. Ta nasza kotwica powinna być zarzucona właśnie tam. Tam, gdzie będzie oddawana chwała tylko Panu Bogu, a nie jakimś bożyszczom i złotym cielcom ulanym przez ludzką pychę i ludzki egoizm. Zatem tęsknimy. Odpowiedź na powyższe pytania, które zadałem, które myślę, że wszystkich nas pobudzają do myślenia. Jak my powinniśmy się zachować wobec tego świata i temu, co na tym świecie widzimy, co czasami nas boleśnie też dotyka. Znów kilka wersetów. Ewangelia św. Jana, rozdział 17, wersety 15 do 16. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował ode złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Pierwszy list do Koryntian, słowa apostoła Pawła, 5 rozdział, wersety od 9 do 13. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami, ale nie miałem na myśli przeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Z przytoczonych powyżej wersetów wynika, że tak Pan Jezus, jak i apostoł Paweł doskonale zdawali sobie sprawę, że ten świat jest pełen zła. Jest pełen złych rzeczy. Rzeczy, które mogą nam zaszkodzić. Jednak wiedzieli też, że nie jest możliwa całkowita izolacja, całkowite odosobnienie, a wierzący są niejako skazani na obcowanie ze złymi ludźmi poza zborem. Z ludźmi niewierzącymi, z ludźmi niekierującymi się zasadami Bożymi, będącymi poza społecznością wierzących. A może nawet tym ludziom wierzącym jest to w jakiś sposób potrzebne. Czy to nas nie kształtuje, braterstwo, jeśli w tym złym świecie potrafimy kierować się Bożymi standardami? Jest jednak bardzo wyraźne zalecenie apostoła Pawła, aby wszelkimi sposobami starać się eliminować wpływ świata na zbór Boży, aby nie było przypadków przypodobywania się światu, czyli dopasowywania się do tego systemu wartości, jakim kieruje się świat. Zbytnie podobieństwo do świata jest groźne ze względu na sąd Boży i potępienie, czyli narażenie się na karę przeznaczoną dla świata, o której wspomina apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 11, wersety 31 i 32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc zbyt duże podobieństwo do tego świata może spowodować, że my wraz ze światem zostaniemy potępieni. Nie będziemy się niczym różnić. W świetle powyższych słów, które przeczytaliśmy, słów apostoła świętego Pawła, jeśli nie będziemy zachowywać bliskiej więzi z Panem, lecz za bardzo upodobnimy się do tego świata, może się okazać, że nie różnimy się od świata na tyle, żeby ujść tego potępienia, o którym tutaj jest napisane. Potępienia z całą pewnością czekającego świat, czyli wrogi Panu Bogu system wartości. Podporządkowany jest ten system ludzkim porządliwością. Na pewno, analizując Boże Słowo, choćby te zapisy przywołane przed chwilą, nasuwają się nam pytania o to, w czym powinna wyrażać się nasza inność od świata, nasza odrębność. W jaki sposób powinniśmy tu, na tej ziemi, prowadzić nasze życie, by spotkać się z pochwałą Pana. Jak w praktyce określić granice bliskości, granice ocierania się o ten świat, o ten system rzeczy? także naszej odrębności w sferze religijnej, w sferze duchowej. Czy takie granice potrafimy ustalić? Czy nasze odróżnianie się od świata powinno polegać na przykład na innym sposobie życia, na innym sposobie zarabiania na życie, na innym sposobie ubierania się, może innym odżywianiu, może szczególnych jakichś postach narzuconych odgórnie przyjętych terminach, których inni nie czynią. Może skutecznym sposobem odróżnienia się od świata byłoby twierdzenie, że oto posiadłem właśnie inne niż wszyscy, lepsze, jedyne słuszne rozumienie Słowa Bożego, a wszyscy inni, z którymi być może nawet nigdy nie porozmawiam, tkwią w niewiedzy, błędzie, zacofaniu, może w grzechu. Może nasze odróżnianie się powinno polegać na w ogóle na izolacji od całego świata, totalnego odłączenia się od ludzkiej zbiorowości. Myślę, braterstwo, że te pytania są dla nas bardzo istotne, bardzo prowokujące do przemyśliwania nad tymi zagadnieniami. Wielu ludzi, również wiele całych grup religijnych kładło i kładzie nadal duży nacisk na wiele z tych spraw. By za wszelką cenę odróżnić się od innych, by za wszelką cenę pokazać się kimś lepszym, kimś, kto zasługuje na większe uznanie u Boga niż reszta. Być może ludzie ci chcieliby także przedstawić samych siebie jako pewnego rodzaju elitę i grupę wierzących, z którą Pan Bóg miałby z jakiegoś powodu liczyć się bardziej niż z innymi. Stąd jeden zaledwie krok do okrzyknięcia samych siebie mianem jedynozbawczej religii, czy też grupy, poza którą nie istnieją żadne szanse na zbawienie. Wydaje się jednak, że to nie tędy droga, bo kładzenie nacisku na takie środki odróżniania się od świata prowadzi bardzo szybko do staczania się w kierunku sekciarstwa, religijnego fundamentalizmu i wszelkich form przemocy z tym związanych. Jest to groźna choroba szerząca się w wielu społecznościach chrześcijańskich i oby ta choroba nie dotykała również i nas. Takie sposoby i formy wyrażania własnej odrębności od świata i własnego uświęcenia byłyby bowiem zaprzeczeniem wolności, do której wyzwolił nas sam Chrystus. Tak jak czytamy w liście do Galacjan w rozdziale 5, a w wersecie 1. Pewien kaznodzieja, pisarz, duchowny, brat, możemy powiedzieć, doskonale rozumiał to niebezpieczeństwo i w niektórych swoich wypowiedziach wspomina o łańcuchach sekciarstwa, które tak często skutecznie pętają i ograniczają prawdziwą wolność dzieci Bożych, łańcuchach, które doprowadzają do zaniku chęci i potrzeby samodzielnego myślenia. Przeczytajmy. Kajdany sekciarstwa, bynajmniej nieuważane za więzy, cieszą się poważaniem i są noszone jako ozdoba, jako odznaka szacunku i znak charakteru. Wiele dzieci Bożych zostało do tego stopnia zwiedzionych, że gdyby nie mieli tych łańcuchów, lżejszych czy cięższych, dłuższych albo krótszych, zależnie od stopnia ograniczenia ich wolności osobistej, czuliby się zawstydzeni. Wstydzą się oświadczyć, że nie znajdują się w niewoli żadnej sekty czy kreda, lecz przynależą wyłącznie do Chrystusa. Jest to cytat z trzeciego tomu wykładów Pisma Świętego ze strony 185. Jest mi bardzo bliski taki sposób myślenia, który wskazuje na wielką wartość posłuszeństwa Panu Bogu, na wielką wartość posłuszeństwa Jego prawom, ale posłuszeństwa osiągniętego drogą osobistego rozwoju i dobrowolnego, świadomego uniżania się pod mocną ręką Bożą. Nigdy siłą, nigdy przemocą ze strony innych wierzących, czy też drogą pętania kogokolwiek kajdanami sekciarstwa. Nigdy drogą posłuszeństwa nie Panu, ale jakimś ludzkim organizacjom, ludzkim sektom. Posłuszeństwo Bogu osiągnięte takimi metodami nie miałoby żadnej wartości przed Panem Bogiem, bo byłoby posłuszeństwem wymuszonym, jedynie posłuszeństwem, które jest zachowaniem pewnego sposobu życia, a nie posłuszeństwem wynikającym z serca. Czy więc świat zaczyna się tuż za płotem, którym ogrodzony jest dom modlitwy, do którego przychodzę? Czy może bardziej jest to pewien stan umysłu, a więc stan wewnętrznego przekonania o słuszności lub braku słuszności danego systemu rzeczy? Dla wierzących będzie to słuszność Bożego systemu rzeczy i Bożego ułożenia praw. Dla świata będzie to zaś wewnętrzne przekonanie, że metody tego świata są dobre i właściwe. Że nie ma potrzeby poszukiwania czegoś innego, nie ma więc w tej sytuacji potrzeby, by tęsknić za królestwem, by poszukiwać Bożych dróg w życiu. Oto w jaki sposób świat może wedrzeć się do nas. Może się wedrzeć poprzez zaszczepienie nie gdzie indziej, ale w naszym umyśle, w naszym sercu zobojętnienia i braku docenienia Bożych wartości. Poprzez uzyskanie stanu, w którym nie będziemy odczuwać dyskomfortu i metody, rozwiązania oferowane przez księcia tego świata przestaną nas uwierać. Wtedy będziemy żyć na modłę tego świata, będziemy się do tego świata upodabniać. Jak więc powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czym powinniśmy się różnić od świata? Czujemy przecież wszyscy, że jednak nie możemy być tacy sami jak świat. Musimy być inni, by poprzez bycie jego częścią, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie odnieść karania. Czy powinno być tak, że ktoś spotykając nas na ulicy czy w dowolnie innym miejscu, już na pierwszy rzut oka mógłby stwierdzić, że to jest człowiek wierzący? Że dla niego jest ważny inny system wartości. Na przykład, że będziemy nosić jakieś zewnętrzne oznaki naszej pobożności, zewnętrzne oznaki tego, że jesteśmy po Bożej stronie, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Powyżej wymieniliśmy kilka różnic i można powiedzieć, że każdy z tych sposobów odróżniania się od świata ma w sobie coś, co powinno w jakimś stopniu chrześcijanina charakteryzować. Ale żaden z nich nie powinien być sam w sobie celem i zadaniem do wykonania. Dowodziłoby to cielesnego pojmowania duchowych rzeczy. Pan Jezus sporo mówił o takich, którzy chcieli się wyróżnić, charakterystycznie wydłużając frędzle u swoich szat. Chcieli w ten sposób pokazać wszystkim, że to oni są elitą, że to oni są lepsi. Czy otrzymali pochwałę od Pana? W naszym życiu musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Od samego początku sposób postępowania świata i prawo narzucone mu przez księcia, przez szatana, opiera się na egoizmie, czyli na dążeniu wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb, własnych ambicji. Bez względu na to, jakie koszty poniosą w związku z tym inni. Jest takie powiedzenie, po trupach do celu, które dobrze oddaje stan świata. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy nikt nie liczy się z nikim, a naczelnym dążeniem jest posiadanie, zyski, prestiż, wyparcie, wyeliminowanie, zniszczenie przeciwnika. Czy czasem nie korci nas, by stosować podobne metody? Wydaje się to dużym uproszczeniem, gdybyśmy tak w naszym życiu chcieli robić. Świat jest bardzo pojętnym poddanym, a zarazem uczniem szatana i bardzo chętnie wprowadza w życie jego egoistyczne zasady. Te akurat zasady przyjmują się znakomicie. Bardzo łatwo, nie trzeba ich bardzo pielęgnować, bardzo podlewać, żeby się przyjęły w każdym sercu, w którym mieszka odrobina egoizmu, odrobina samolubstwa, odrobina grzechu. Bardzo łatwo też ten system, te zasady chciałyby przeniknąć także do serc wierzących. W naszych kontaktach ze światem jesteśmy zmuszeni do dokonywania wielu wyborów. Musimy umiejętnie i rozsądnie regulować stopień zażyłości naszych kontaktów ze światem. Czy w ogóle możemy mówić tutaj o zażyłości? Świat ma dla nas bardzo wiele kuszących propozycji, ale też bardzo wiele żąda od nas w zamian. Żąda poświęcenia naszego czasu, naszych sił, naszych środków finansowych, naszego zaangażowania. W konsekwencji świat chętnie przejąłby nas na wyłączność, by wszystko mogło się dziać pod jego dyktando. A czy wtedy nie oznaczałoby to przypadkiem, że również pod dyktando księcia tego świata? Powinniśmy rozważać oddzielnie każdy problem i każdą sytuację, by przekonać się, czy to, co chcemy zrobić w danej chwili, choć z pozoru może wygląda zupełnie niewinnie, czy nie opiera się na egoistycznych zasadach wrogich Bogu. Czy nie opiera się to na zasadach pożądliwości i tego, że system tego świata jest oparty na egoizmie. W kontekście relacji pomiędzy nami a światem wiele spraw w naszym życiu wymaga właściwego wyważenia, właściwego uregulowania. Na przykład stopień bliskości z przyjaciółmi, czy nawet rodziną, która nie podziela naszego spojrzenia na sprawy wiary. Czasem jest to niezmiernie trudne, bo dla oddania sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że pomimo wszystko jest sporo dobrych ludzi na tym świecie. Ludzi, którzy starają się kierować dobrymi zasadami w życiu. Dlatego, jak zawsze, szkodliwe są uogólnienia. Nie można uogólniać i zapominać o jednostkach, które odbiegają w jakimś stopniu od normy tego świata. Uregulowania wymaga na przykład nasze życie zawodowe. Podział czasu pomiędzy tym, co musimy zrobić, żeby żyć, a tym, co moglibyśmy zrobić, żeby żyć coraz lepiej. Coraz lepiej, ale za to kosztem czasu i sił, które moglibyśmy poświęcić na sprawy Boże. Czy w dzisiejszych czasach, czy w dzisiejszych realiach mamy jeszcze wpływ na to, ile wysiłku chcemy przeznaczyć dla umownego faraona, czy to raczej on dyktuje nam warunki? Wyważenia i uregulowania wymaga na przykład stopień naszego zaangażowania w życie społeczne, może w politykę, w związki zawodowe, partie. Tu również musimy dokonać wyboru, przeanalizowania, czemu służy to, co zamierzamy robić. Czy przypadkiem nie jest to działanie, które może finalnie okazać się całkowicie wbrew Bożym zasadom i oczekiwaniom. Musimy rozważyć, czy nasze związki ze światem nie staną się przez to zbyt ścisłe. Musimy w naszym życiu kierować się rozsądkiem i wyważeniem, analizą spraw. Bo jak powiedzieliśmy, wszelkie uogólnienia nie są dobre. A przede wszystkim, by różnić się od świata, by było wyraźnie widoczne, po której jesteśmy stronie i jakimi wartościami się kierujemy, powinniśmy świecić. W jaki sposób? Posłuchajmy. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 14 do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To tu właśnie jest cały środek ciężkości naszej inności, naszego odróżniania, naszego nieupodabniania się do tego świata. W naszym życiu na świecie nigdy nie powinniśmy kierować się prawami i metodami księcia tego świata, ale jako ambasadorowie innego królestwa, Królestwa Bożego, stosować prawa dane przez naszego władcę. Władcę, któremu ufamy całym sercem, że jego prawa są święte i dobre. Stosując te właśnie prawa oparte na miłości, nie będziemy mieć problemu z tym, czy różnimy się od świata, w jakim stopniu się różnimy. Wtedy świat sam zauważy, że nie jesteśmy ludźmi z tego świata, że jesteśmy inni. Oby świat zauważył też, że świecimy naszym sposobem życia. Sposobem życia, który absolutnie nie pochodzi z tego świata, lecz pochodzi z Bożego wymiaru, z niebiańskiej rzeczywistości. Być może świat, przyglądając się nam z bliska, oceni nas jako ludzi niezaradnych życiowo, nieudaczników, może naiwniaków. Nie powinno nas to jednak, kochani braterstwo, martwić, bo nasz Pan zapowiedział, że na świecie, co, będziecie doznawać zaszczytów? Nie, na świecie ucisk mieć będziecie. Ale wiemy, że o ile świat poniesie zasłużoną karę za całe zło, które przez wieki popełniał, my mamy nadzieję ujść tej kary i przejść do lepszego świata. Do świata z lepszymi prawami i lepszym władcą. Władcą, co do którego nie mamy wątpliwości, że poprowadzi coś w niewłaściwym kierunku. Że jego prawa będą niesprawiedliwe. Oby, kochani bracia i siostry, Pan dodał nam mądrości, aby dodał nam siły, abyśmy mogli stać się i zabiegać o taki stan, jakiego apostoł Paweł życzył Filipianom w swoim liście. List do Filipian, rozdział 2, werset 15. Abyście się stali nienaganionymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Amen.